Co w prawie piszczy.
Jak co poniedziałek, bardzo serdecznie witam księdza oficjała Sądu Diecezji Opolskiej, księdza doktora Tomasza Relisa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłaniam się i ja, Ewa Skrabacz. No i wracamy do tytułu drugiego. To trzecie już spotkanie w tym tytule, w ramach tego tytułu, ale chyba już ostatnie, jak tak patrzę na liczbę kanonów. Kto wie, jednak nie stawiajmy kropki. Przypomnę, przestępstwa przeciwko władzy kościelnej i przestępstwa związane z pełnieniem zadań kościelnych. No i pojawia nam się tutaj taki kanon, który mówi o uzurpowaniu sobie urzędu kościelnego. No ja mam od razu to skojarzenie z filmem Boże Ciało, kiedy mężczyzna udaje księdza i to udaje dość skutecznie, bo prowadzi parafię przez jakiś czas.
Tak, to uzurpacja bycia urzędu proboszcza właściwie, czy administratora tutaj ma miejsce. No oczywiście sytuacja taka ostatecznie mało prawdopodobna, chociaż historia odnotowuje, że zdarzały się podobne przypadki, zwłaszcza po II wojnie światowej są opisywane przypadki, kiedy odnajdywał się ktoś, kto twierdzi, że został wyświęcony, sławował mszę święta. Mówią o jednym przypadku konkretnym, że zauważono później po latach, kiedy wyszło na jaw to, że ten człowiek nie miał święceń, prezbiteratu żadnych święceń, że nigdy nie konsekrował puszki, czyli cyborium z komunikantami, kiedy sam odprawiał. Że ta konsekracja miała zawsze miejsce w czasie koncelebry, że to było takie charakterystyczne. Ale wtedy jakby na to nikt nie zwracał uwagi takiej wielkiej, ale po czasie, jak wyszło na jaw, że on nie przyjął święceń, to spostrzeżono, że miał taką pewną minimalną przyzwoitość, tak, żeby wiernych nie oszukiwać, którzy by przyjmowali naprawdę zwykłe komunikanty, a nie ciało pańskie. Więc coś takiego, tak? Tak, na marginesie tego, ale dokładnie to przestępstwo. Tak? Oczywiście tak by najbardziej obrzydliwym tutaj wydaniu, bo to jednak jest bardzo poważna sprawa, że ktoś sprawuje sakramenty, a tak de facto te sakramenty sprawuje nieważnie, tak nieważnie rozgrzesza, nieważnie celebruje mszę świętą, z tego żyje. No, jest to taka najwyższa forma, sądzę, przestępstwa właśnie przeciwko tym urzędom kościelnym.
Konsekwencje niezwykle rozległe i nie tylko dla tego, który popełnia to przestępstwo. Jest tutaj też kategoria bezprawnego zatrzymania urzędu po jego pozbawieniu. Czyli co, już ktoś jest zdjęty z urzędu, ale jeszcze pełni funkcję kurczowo się trzymając.
Tak, czyli nie przyjmuje tak naprawdę wiadomości dekretu, tak, można powiedzieć. To jest przestępstwo też nieposłuszeństwa, prawda? Tak naprawdę można właściwie z tym to zrównać. Z tym, że tutaj pewnie prawodawca różne inne sytuacje przyjmuje, przez co wyróżnia jakby to przestępstwo, że jakoś ono jest szczególnie może też niegodziwe i z tych katalogu przestępstw przeciwko posłuszeństwu jest ono wyróżnione.
Ale dość widoczne jest, bo jeżeli jest świadomość tego, że ktoś został zdjęty z urzędu, to dość łatwo sprawdzić, czy ten urząd sprawuje nadal.
Pozbawiony, bo to właśnie prawie pozbawienie urzędu, czy zaprzestanie na przykład ze względu na upłynięcie wieku emerytalnego, ktoś nie oddaje jakby tego urzędu, darby go pełnić, uzurpuje pełnienie, no taki powinien być ukarany.
Mm-hmm. W kolejnym kanonie mowa o sprzeniewierzaniu dóbr kościelnych. Co to będą za sytuacje?
To jest właściwie nowy zapis tutaj, w tym prawie, które weszło w życie 8 grudnia ubiegłego roku. Takiego przestępstwa, które tutaj jest w numerze pierwszym, właściwie nie było, że ten, kto sprzeniewierza dobra kościelne lub utrudnia osiągnięcie z nich korzyści, no kto sprzeniewierza, no to ten, który właśnie pożytkuje je tak, że nie wychodzi z tego dobro dla wspólnoty, dla kościoła, tylko dla siebie ociąga pewne zyski, czy dla jakichś osób, czy podmiotów, którymi jest jakoś skoligacony, czy w podobny sposób jakoś związany, to ten powinien być nie tylko ukarany wszystkimi karami, ale także ma obowiązek naprawienia szkody. To jest bardzo ważne, także ponieważ przez jego przestępczą działalność wspólnota kościelna odniosła konkretną szkodę, to uznaje się, że wszystko będzie, że tak powiem, przywrócone do sprawiedliwości, kiedy nie tylko poniesie karę, ale także naprawi szkodę.
Tak jak mówiliśmy, to nie są nowe przestępstwa, bo takie rzeczy się zdarzały jak świat światem, jak człowiek człowiekiem, ale być może wrażliwość na to, ta kwestia percepcji społecznej też, wspólnoty właśnie, poczucia tego przestępstwa się zmieniła i stąd ten zapis.
No oczywiście, to wynika też jakby z innej struktury teraz tych dóbr kościelnych, ponieważ gdy wspominamy czasy jeszcze z beneficjów, to więc to zupełnie inaczej skonstruowane, że tak naprawdę ten, który był we badaniu z tych beneficjów zarządzał, nie mógł, że tak powiem, dokonać jakiegoś sprzeniewierzenia wielkiego, ponieważ robił to na własną szkodę, więc tego to nie miało miejsca, natomiast dziś jest to możliwe, stąd zmiana tych zapisów. Widzimy w tym drugim numerze, jest mowa o alienacji dóbr kościelnych, czyli o podstawowym tutaj aktem alienacji będzie sprzedaż, prawda? Czyli jakaś, że ktoś nielegalnie, zgodnie z prawem sprzedaje te dobra kościelne, to już samo to będzie przestępstwem. Już nie abstrahuje prawodawca od tego, czy to ten, który sprzedaje, z tego jakąś korzyść osiąga, nie? Ale wydaje, że wystarczy, że niezgodnie z prawem dokonuje tej alienacji, to jest już przestępstwo.
Stawiamy kropkę i do rozmowy wracamy po piosence.